Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na swoim audioblogu No Kill Switch. Dzisiaj zapraszam na odcinek 5. Jak rozpoznać świetnego inżyniera oprogramowania? Oczywiście, aby go zatrudnić. Chyba wszyscy, którzy mieli cokolwiek do czynienia z rekrutacją inżynierów oprogramowania, potwierdzą, że to jest to trudny temat. I to ze względu na bardzo wiele czynników. Oczywiście przede wszystkim na dostępność, czyli mnogość ofert. Każdy kandydat, którego jesteśmy w stanie zlokalizować, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć, ma dużo ofert i tak naprawdę w nich przebiera. Ale nie to jest jedynym wyzwaniem. Również problemem jest tak naprawdę filtrowanie kandydatów, rozpoznanie, czy dana osoba jest faktycznie kimś, kto zrobi różnicę, kimś, kto faktycznie sprawdzi się w naszym zespole, czy niekoniecznie, będzie tylko i wyłącznie tłem. Dlaczego to filtrowanie jest takie trudne? No, prawda jest taka, że programiści są diametralnie różni i ciężko jakąś taką prostą, liniową ocenę. Ciężko jest sklasyfikować wszystkich na przykład za pomocą jednej liczby, jakiejś jednej wartości. Wszyscy mają swoje jakieś silne i mocne strony. Ciężko nawet wskazać jakieś jedno kryterium, które tutaj byłoby kluczowe przy podejmowaniu jakiejś pojedynczej decyzji. I dziś postanowiłem się podzielić moimi kryteriami, postanowiłem się podzielić moim małym know-how, jak ja to robię. Tak się składa, że aktywnie rekrutuję już od, to straszne, ale kilkunastu lat, więc mam swój mały framework. Oczywiście nie powiem Wam wszystkiego, ale jestem w stanie się podzielić kilkoma takimi najbardziej podstawowymi spostrzeżeniami, które, kto wie, może będą pomocne nie tylko od strony jak kogoś rekrutować, jak rozpoznać prawdziwy talent, ale też od strony, jak przygotować się do takiej rozmowy, będąc osobą rekrutowaną. Tak więc zapraszam. Pierwszy sekret mojej kuchni rekruterskiej to to, że staram się oceniać kandydatów w trzech wymiarach. Trzech bardzo ważnych wymiarach. Nazywam je z angielska attitude, aptitude i skills. Nie wymyśliłem ich sam, ukradłem to kiedyś gdzieś z jakiegoś bardzo mądrego podejścia. No więc czego te trzy wymiary dotyczą i co one oznaczają? Attitude jest to podejście. Jest to to, w jaki sposób kandydat, kandydatka, inżynier podchodzi do swojego zawodu, w jaki sposób myśli, co jest dla niego ważne, jaki jest jego, jej mindset. Aptitude to jest potencjał i jakieś możliwości adaptacyjne, czyli jak kandydat, kandydatka szybko się uczy, jak jest elastyczny, elastyczna myślowo, i na ile można oczekiwać, że będzie w stanie się zaadaptować do jakichś zmiennych warunków. No i oczywiście skills, czyli umiejętności, i tu bynajmniej wcale nie mam na myśli tylko i wyłącznie umiejętności technicznych. To jest tylko i wyłącznie jeden z obszarów. To są umiejętności związane z komunikacją, z organizacją pracy, oczywiście również z technologią, ale chociażby i z pracą zespołową. To też jest jakaś umiejętność. No dobrze, no więc mamy te trzy wymiary. Attitude, aptitude i skills, i który z nich jest najważniejszy i kluczowy, i w ogóle jak to oceniam, czy w jakiej skali, nie wiem, od 0 do 5 i tak dalej. No więc skalę może zostawmy na boku, bo to w sumie akurat nie jest istotne, natomiast prawda jest taka, że żaden z tych wymiarów nie jest najważniejszy, żaden z nich nie jest kluczowy, żaden z nich nie może być rozpatrywany w oderwaniu i dla żadnego z nich nie ma jakiejś takiej wartości progowej, powyżej której kandydat, kandydatka musi się znaleźć, żeby być zatrudnionym na przykład przeze mnie. Kluczowa jest kombinacja tych trzech wymiarów i kluczowe jest też pod jakim kątem szukamy, to znaczy kogo aktualnie byśmy chętnie widzieli w swoim zespole. Co to w ogóle oznacza, że taka kluczowa jest taka kombinacja? Otóż nie możemy tych wartości, tych trzech wymiarów, attitude, aptitude i skills, rozpatrywać w oderwaniu, bo one są ważne w kontekście wielkości innych wymiarów. Czyli jeżeli ktoś jest fantastycznym potencjałem, jeżeli jest ktoś, kto bardzo szybko się uczy, ma dużą zdolność adaptacji do nowego środowiska pracy, do nowego zespołu, to jest w stanie skompensować braki w umiejętnościach. Jeżeli ktoś ma fantastyczny attitude i po prostu widzimy, że bardzo się garnie, ale ma niski aptitude, czyli ma niski potencjał do uczenia się, to widzimy, że może się to skończyć takim sumiennym zapałem i niestety długofalowo może się okazać, że nic z tego nie będzie. Natomiast jeżeli na przykład ktoś ma niski aptytut, czyli wiemy, że prawdopodobnie sięgnął albo sięgnęła swojego, no za przeproszeniem, waszym sufitu, swoich umiejętności, ale mimo wszystko te umiejętności są dosyć wysokie, to wiemy, że na pewnych stanowiskach, takich, gdzie nie wymagana jest jakaś specjalna przebojowość, ale wymagana jest po prostu no, umiejętność radzenia sobie z jakimś konkretnym typem problemu, to tam pewnie taka osoba się sprawdzi. A w związku z tym ważna jest kombinacja, ważne jest faktycznie rozpoznanie w tych trzech wymiarach, a same wartości są już drugorzędne, ważna jest ich kombinacja. Kolejna bardzo ważna klasyfikacja, której nie można odpuścić, to jest klasyfikacja pod kątem profilu karierowego. I tu dzielę sobie ludzi na kategorie, które wyróżnia za pomocą liter. Dlaczego liter? Ze względu na to, jak dana litera wygląda w przestrzeni dwuwymiarowej. Wiem, brzmi może trochę abstrakcyjnie, ale już tłumaczę, o co chodzi. No więc są ludzie, których profil karierowy przypomina literę I. Czyli generalnie jest taki jeden pik, który idzie bardzo, bardzo wysoko, a poza tym pikiem nie ma nic. I to są specjaliści, czyli oni są bardzo mocni w jednej bardzo wąskiej dziedzinie, ale w pozostałych. No, nie to, że się nawet nie wyróżniają, ale nie za wiele mają do zaoferowania. No więc czasami takich specjalistów się ceni, bo oni się do pewnych ról nadają, a czasami nie. No więc to trzeba dobrze kogoś sklasyfikować, czy właśnie jest takim specjalistą, czy nie. Jakie są inne profile? Jakie są inne litery? No są ludzie, których profil przypomina podkreślnik albo myślnik, jak kto woli. Czyli nie mają żadnego piku, w niczym się nie wyróżniają, są w miarę równi w bardzo wielu dziedzinach, są po prostu kim? Generalistami. A to są idealne zapchaj dziury. To są ludzie, którzy są mega elastyczni i jesteśmy w stanie ich wpasować w bardzo wiele różnych miejsc, ale prawda jest taka, że o ile są w stanie wypełnić dziurę, jakieś puste miejsce, to jest mała szansa, że zrobią różnicę w jakimś konkretnym miejscu. Z innych profili, którym warto tutaj zwrócić troszeczkę uwagi, na które warto zwrócić troszeczkę uwagi, są ludzie w kształcie litery T. I to są tacy ludzie, którzy ogólnie sobie dobrze dają radę jako generaliści, ale mają jakiś wyróżnik, mają jakąś jedną wąską dziedzinę, w ramach której są specjalistami. I wiele osób uważa, że to jest idealny model karierowy. A ja nie do końca się z tym zgadzam, bo takie osoby, owszem, mają wiele na swoją obronę, ale nie do końca sprawdzają się w zespole multidyscyplinarnym. A kto się sprawdza idealnie w takim zespole? No oczywiście ludzie w kształcie litery E, czyli ogólnie będący generalistami, ale mający więcej niż jeden obszar, w ramach którego się specjalizują. Zazwyczaj osoby, które mają naprawdę taki profil karierowy w kształcie litery E, to są osoby z dosyć silnym drive'em, albo nawet bardzo silnym drive'em, które faktycznie lubią, chcą rozwijać się, uczyć lub chociażby hedżować, czyli pokrywać kilka obszarów na wypadek, gdyby któryś z nich na przykład wybuchł, jeżeli chodzi o jakąś taką popularność rynkową. Czy to są takie osoby, które są faktycznie zmotywowane do rozwoju w ramach właśnie IT, w ramach jakichś skilli, no są technicznych, nie tylko i wyłącznie technicznych. Więc sklasyfikowanie kandydata, kandydatki właśnie tego typu kategoriach naprawdę pomaga określić, gdzie dana osoba mogłaby się dobrze sprawdzić. No dobrze, profile profilami, literami, ale w pracy bardzo ważna jest motywacja. Więc oceniając daną osobę, zastanawiając się, co ona jest w stanie wnieść, staram się również ocenić, jakie są jej motywacje. No i tu w wielu różnych źródłach zostało powiedziane na temat motywacji wewnętrznych i zewnętrznych. Staram się oczywiście rozpoznać motywacje wewnętrzne, bo na takich mi zależy. W ogóle jestem zwolennikiem takiego podejścia, zresztą bardzo popularnego, że środowisko pracy, przełożony, lider nie jest w stanie wzbudzić nowej motywacji w danej osobie. To, co możemy zrobić, to możemy odnaleźć, zidentyfikować, rozpoznać i zaadresować motywację już istniejącą. I taką motywację możemy albo podlać, możemy jakby ją zasilić, możemy dać jej jakieś tam paliwo, które ją jeszcze wzmocni, albo stłumić intencjonalnie lub nieintencjonalnie, po prostu ją ignorując. W związku z tym do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie, taką motywację zidentyfikować i zaoferować jej pewnego rodzaju pas startowy, który umożliwi jej tak naprawdę wykorzystanie tego potencjału i tej motywacji do rozwoju własnego i rozwoju zespołu, firmy, produktu itd. No więc, tak jak powiedziałem, generalnie nie biorę ludzi, u których takiej motywacji nie znajdę, u których nie widzę jakiejkolwiek pasji. albo u których widzę tylko i wyłącznie tak zwane te pasje zewnętrzne, extrinsic, którzy na przykład są nakręcani tylko i wyłącznie pieniędzmi. Albo tacy, którzy wręcz ostentacyjnie pokazują, że generalnie to robią mi łaskę, przychodząc na rozmowę ze mną. No dobrze, ale co w związku z tym, z tymi wszystkimi różnymi rodzajami motywacji wewnętrznej? Czy które z nich są złe i dobre? To nie do końca jest tak, że są złe i dobre. To znowu, to trochę zależy. Pewne motywacje są do wykorzystania w pewnych scenariuszach, ale nie wszystkich. Czyli ja tak zwykłem mówić publicznie, również na swoich prezentacjach, że jest tu duża różnica między tak zwanym koderem, czyli osobą, która jest nakręcona tylko i wyłącznie motywacjami technicznymi, po prostu lubi bawić się technologią, czasami nawet do przesady, a taką osobą, która faktycznie ma motywacje bardziej produktowe. Czyli na przykład bardzo kręci ją to, jeżeli widzi, że to, co stworzy, jest użyteczne dla ludzi, albo jeżeli to widzi, że to, co stworzy, przynosi pieniądze, albo jeżeli to, co stworzy, ma jakiś permanentny efekt, czyli tak już cytując klasyka, pomaga w zbudowaniu pomnika trwalszego niż ze spiżu. No i oczywiście tu jest znacznie więcej jeszcze tego typu bardzo chwalebnych motywacji, typu tam pokonywanie własnych ograniczeń, jakieś spełnienie sobie własnym, sobie wyznaczonych celów i tak dalej, albo nawet fame, jakiś taki czyste recognition w środowisku, czy to technicznym, czy nietechnicznym. I ja bym powiedział w ten sposób, że żadna z tych motywacji nie jest zła, ale nie każda sprawdza się w każdych warunkach, czyli jeżeli faktycznie mamy team bardzo produktowy, mamy bardzo dużo pracy koncepcyjnej i w sumie poruszamy się w takich warunkach, że nie mamy konkretnych wymagań, po prostu chcemy stworzyć dobry produkt, ale robimy coś zupełnie nowatorskiego, coś, czego jeszcze nikt więc nie stworzył i bardzo dużo jest takiej pracy na eksperymentach, pracy polegającej na jakimś A/B testingu różnych rozwiązań, to faktycznie osoby, które są nakręcone wyzwaniami bardzo technicznymi, tacy eksperymentatorzy, algorytmicy i tak dalej, oni mogą się w takim środowisku nie odnaleźć, więc to trzeba rozpoznać wcześniej i po prostu albo przekierować ich do jakiegoś innego zespołu, albo po prostu grzecznie podziękować. Oczywiście są to jakieś w ogóle totalne ekstrema, czyli ludzie, którzy są tak bardzo lubią się bawić technologią, że technologia dla nich jest tylko i wyłącznie zabawa. I tacy ludzie są po prostu niepragmatyczni i to też trzeba rozpoznać. No i prawda jest taka, że przydatność takich ludzi bardzo często jest bardzo mocno ograniczona. Być może oni jakoś odnajdą się w jakichś teamach, które budują produkty typowo infrastrukturalne, natomiast i to, szczerze mówiąc, niekoniecznie. To były takie trzy grube tematy, natomiast to dalej nie, absolutnie nie jest pełen obraz. Jest jeszcze kilka innych rzeczy wartych wymienienia. Nie będę oczywiście mówił o wszystkim, ale powiem szczerze, że w rozmowie z danym kandydatem bardzo ważna jest komunikacja. Komunikacja tak ogólnie. Więc ja już kiedyś o tym pisałem. Minęły takie czasy, w których wszyscy się godzą z tym, że programista to może być introwertyk, do którego ciężko jest dotrzeć. Po prostu trzeba mu dać jakiegoś kubikla, czy mam też jakąś małą zagródkę, niech on sobie tam siedzi i tylko wrzucą mu się papiery, wyciąga się stamtąd kod i będzie dobrze. No ja z takimi ludźmi nie umiem pracować i nie chcę pracować. Wiem, że każdy jest troszkę inny i też nasza komunikatywność jest różna, natomiast no, tworzenie produktu software'owego to jest dla mnie zawsze jakaś kolaboracja. Tego się po prostu nie da robić przyjmując, nie wiem, zlecenia przez jakąś wąską szparę w postaci jakiejś spisanej kartki tekstu. W związku z tym komunikatywność to jest dla mnie coś absolutnie zupełnie kluczowa. Ta komunikatywność pod wieloma różnymi względami, czyli bardzo dla mnie ważne jest, może to zabrzmi jak jakaś straszna klisza, ale czy kandydat, kandydatka jest ze mną szczery. Czyli ja nie mam z tym żadnego problemu, że ktoś przyjdzie i powie, że ma na przykład trzy inne oferty i w sumie ta oferta ode mnie to jest pozycjonowana na miejscu na przykład numer 3, w związku z tym najpierw będzie rozmawiał z pierwszą i drugą. Wolę takie postawienie sprawy jasno i wyłożenie kawy na ławę niż jakieś ściemnianie, ograniczenie responsywności i odpowiedź co tydzień, że no to jeszcze może jedno malutkie pytanie, które tak naprawdę jest zupełnie bez znaczenia i przecież od razu widać w takiej sytuacji, że ktoś tylko i wyłącznie stara się przeciągnąć całe rozmowy. A więc takie rzeczy takie, że podchodzę bardzo alergicznie, no bo jeżeli ktoś już na takim etapie wstępnej selekcji nie jest ze mną szczery i przecież to widać od razu, to dlaczego mam oczekiwać, że będzie szczery albo szczera później? W ogóle mam bardzo niski szacunek do osób, które są totalnie rozleniwione aktualnym stanem rynku pracy, czyli czują się bardzo mocno, w związku z tym, że zawsze dostaną jakąś ofertę i starają się to pokazać w sposób ostentacyjny. Nie tylko, że nie zapoznałem się w ogóle z co robi, jak działa firma, do której właśnie aplikują, ale wręcz ostentacyjnie pokazują, że generalnie robią łaskę przychodząc i rozmawiając ze mną. Więc to ciężko w ten sposób, jakkolwiek przekonać mnie, że warto w taką osobę zainwestować. A przecież na tym właśnie polega zatrudnienie kogoś. Inwestujemy w daną osobę. Inne kwestie, które też mogą brzmieć dosyć kontrowersyjnie i nie każdy się z tym zgodzi, to jest przede wszystkim kwestia języka angielskiego. Ja wiem, że za każdym razem, kiedy udzielałem takiego komentarza, że język angielski jest absolutnie krytyczny, znajdowała się przynajmniej jedna osoba, która siłowała mnie przekonać bardzo, bardzo mocno, że to już nie te czasy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja generalnie już nie podejmuję dyskusji z takimi osobami, uważam, że są niereformowalne. Z mojej strony dyskusja jest bardzo, bardzo krótka albo żadna. Język angielski to jest absolutny must. Płynny przynajmniej w formie pisanej, czyli pisanie i czytanie. A tak naprawdę w większości przypadków, gdzie jest jakakolwiek interakcja z ludźmi nie mówiącymi po polsku, to również w formie mówionej i słuchanej. Inna rzecz, która też zabrzmi kontrowersyjnie, bo to jest słabość bardzo wielu inżynierów, to jest kwestia tak zwanego sprzedania się. Czyli jeżeli ja rozmawiam z daną osobą, z premedytacją zadaję dużo pytań otwartych, chcę się od niej wiele dowiedzieć, bo pytania otwarte umożliwiają mi zlokalizowanie takich bardzo kontekstowych i specyficznych scenariuszy, które warto podrążyć. No więc jeżeli widzę, że nie tylko dana osoba się do rozmowy nie przygotowała, nie przemyślała tego, jak chciałaby się sprzedać, ale nawet nie umie odpowiedzieć dobrze na takie pytania otwarte, no to szczerze mówiąc, to dla mnie to jest zupełne tło. To jest ta osoba, która się absolutnie nie wyróżnia. To jest osoba, gdzie ja nie widzę żadnego punktu zaczepienia, żeby się taką osobą zainteresować. Może brzmi jak jakieś takie totalne zblazowanie w obliczu tego dzisiejszego rynku pracy, no ale takie są realia. Już tak na zupełne zakończenie. Jest taka jedna cecha, która jest strasznie trudna do złapania, do określenia. Ja mam na nią swoją własną nazwę. To jest ability to execute, czyli taka skuteczność, umiejętność działania. To jest bardzo trudne do uchwycenia, ale tak to jest z inżynierami, że niektórzy, mając nawet gigantyczną jakąś wiedzę teoretyczną, nad każdym problemem rozpływają się bez końca, zastanawiają, wyszukują za i przeciw, albo częściej wyszukują przeszkody, które ich powstrzymują przed realizacją jakiegoś danego tematu. Natomiast prawda jest taka, że jest pewna kategoria inżynierów, jest pewna grupa ludzi, która po prostu robi i działa, która nie widzi przeszkód, która przechodzi od planu do czynu w sposób płynny, bez nawet specjalnego zatrzymywania się. Ludzie skuteczni, ludzie, którym znowu używając pewnej kliszy, robota pali się w rękach, i to jest czasami takie ciężkie do złapania, hard to grasp, jak powiedzieliby Anglicy. Natomiast dla mnie to jest ta podstawowa i kluczowa cecha, taka umiejętność inżyniera zamieniania obietnicy w fakty. I to jest cecha absolutnie kluczowa. Też już swego czasu popełniłem o tym parę artykułów, więc nie będę się tutaj jakoś specjalnie na ten temat powtarzał. No trochę się rozgadałem, ale chyba już pora kończyć, więc może jeszcze taki wniosek na koniec. Pozyskiwanie dobrych inżynierów do swojego zespołu, swojej firmy, to jest sztuka, proszę Państwa. I wcale nie jest tak prosto się tego nauczyć. Mój wniosek jest taki, że najlepszymi rekruterami zawsze i wszędzie będą po prostu doświadczeni liderzy, inżynierowie, byli lub obecni programiści, osoby, które faktycznie miały praktyczne doświadczenie w wielu różnych scenariuszach, pracowały w wielu różnych zespołach, miały okazję współpracować z wieloma różnymi osobami, o wielu różnych podejściach i po prostu w praktyce są w stanie wiele rzeczy rozpoznać. Więc nawet najlepszy sorcerka, osoba HR-owa, która ma świetne miękkie skille, potrafi się znakomicie wysławiać i ma na to przeznaczone gro swojego czasu, nie będzie lepsza niż zabiegany inżynier, który szuka ludzi do swojego własnego zespołu, o ile oczywiście poważnie podejdzie do swojej pracy. Więc to jest takie pierwsze przykazanie. Zawsze i wszędzie najlepszymi osobami będą po prostu osoby o backgroundzie inżynierskim. Drugi mój wniosek, którym chciałem zakończyć, to jest to, że bez względu na to, jak dobre macie te swoje procedury czy sita, którymi filtrujecie kandydatów, to żeby zwiększyć swoje szanse, żeby złapać jak najlepsze osoby do grona swoich współpracowników, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że najlepsi kandydaci zawsze przychodzą po tak zwanym networku. Czyli zawsze należy dbać o to, żeby przychodzili do Was ludzie bezpośrednio, nie przez żadne ogłoszenia, dlatego że Was rozpoznają, bo widzieli efekty Waszej pracy, bo znają Was bezpośrednio albo poprzez jakichś innych znajomych i po prostu wiedzą, że Wy reprezentujecie sobą naprawdę dobrą inżynierię, jesteście w stanie budować świetne produkty, macie jakiś tak zwany proven track, czyli udokumentowany przebieg kariery, pełen sukcesów, udanych, fajnie wdrożonych projektów, produktów. Więc to jest ten sposób, jak pozyskać najlepsze osoby. Po prostu prawda jest taka, że ludzie są inteligentni i ludzie widzą, że żeby się rozwinąć, żeby być lepszymi, trzeba współpracować właśnie z osobami, które coś takiego gwarantują. Po prostu lepszymi od siebie. W związku z tym żadne ogłoszenie, nawet najlepiej napisane, wyposażone w opisy najfajniejszych benefitów, czy to jakichś usług medycznych, czy obietnice jednego PlayStation na zespół itd., itd., to nie jest żaden ekwiwalent takiego wiarygodnego przedstawienia siebie jako osoby, od której faktycznie można się nauczyć bardzo wiele na co dzień. Także to jeszcze chciałbym polecić jako taki mój mały hint, co najlepiej działa, jeżeli chodzi o rekrutację. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek również był dla Was wartościowy. Będę wdzięczny za wszystkie zostawione wiadomości, wszystkie zostawione komentarze, wszystkie zostawione uwagi. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!